Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy w naszej serii Fitness Duchowy, a spotykamy się z księdzem Rafałem Kowalskim, który jest autorem książki XXL, czyli to nie jest książka o odchudzaniu.
Tak, dokładnie, bo jeżeli mówimy o rozmiarach XXL, L czy jakich MS i tak dalej, bo sam się tego uczyłem, nie wiedziałem, który jest większy od którego jeszcze dawno temu. Dla mnie istniał podwójna XL-ka, potrójna XL-ka i to mi wystarczało. Jeżeli o tym mówimy, to nie mamy na myśli tylko i wyłącznie odchudzania.
Ale najbardziej podobało mi się połączenie jednego z drugim, czyli dbania o siebie, odchudzania, też schodzenia z wagi, ale przede wszystkim przemiany myślenia. I tutaj przełożenia na płaszczyznę duchową.
Znaczy, ja tego nie wymyśliłem, bo to, przyznaję się, pojawiło się, w cudzysłowie powiem, przypadkiem, natomiast wiemy, że przypadków nie ma w życiu ludzi wierzących. Tak, niektórzy mówią, że przypadek to jest drugie imię Pana Boga. Przypadkiem w jakimś momencie swojego życia lekarz, mój przyjaciel, który gdzieś tam dokonywał badań, mówi do mnie: słuchaj, musisz coś ze sobą zrobić, bo jeżeli będziesz w ten sposób żył, no, wcześniej czy później, niestety, ale te konsekwencje będą kiepskie. I
możemy powiedzieć, z jakiej wagi ksiądz schodził innym, żeby uświadomić?
132 kg. Tyle udało mi się osiągnąć, więc rzeczywiście było sporo. Było już sporo i raczej tendencja była, żeby jeszcze to się zbierało. I myślę, że to był taki ostatni moment, tak, żeby rzeczywiście coś ze sobą zrobić.
Bo ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Poznałam księdza już teraz, nie wiem, czy o obecnej wadze mówimy, rozmawiamy, bo to jest sukces.
50 parę mniej.
Wow, naprawdę to jest dużo. To znamy wagę, znamy to osiągnięcie. Dobrze, no to mówili lekarze, ale trzeba było coś zrobić, żeby się chciało.
No właśnie, i tutaj z pomocą przyszedł ten duch, o którym pani redaktor wspomniała, dlatego że mniej więcej w tym samym odstępie czasowym mój spowiednik, którego odwiedzam, że tak powiem, regularnie, nie ukrywam tego, też powiedział mi: słuchaj stary, tak dalej nie można, musisz coś ze sobą zrobić, tak? Może to już w szczegóły nie będę wchodził, natomiast generalnie dał mi sygnał, że jest konieczna jakaś zmiana także w życiu duchowym i pomyślałem sobie, że jeżeli dwie osoby mi mówią w tym samym czasie mniej więcej to samo, to znaczy, że muszę coś ze sobą zrobić. I wtedy tylko była kwestia tego, jak, w którym kierunku i co tak naprawdę powinienem ze sobą zrobić.
I tutaj trzeba zacząć kogoś słuchać.
Tak.
Miałam bardzo podobną rzecz, tylko powiem, dotyczącą przemiany myślenia własnego, żeby moje życie poszło w innym też kierunku. Oprócz decyzji, bo człowiek nie wie, co robić, tak? Trzeba zacząć kogoś słuchać.
Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Nam się wydaje, że te zmiany, które gdzieś tam dokonujemy w życiu, są takie zrywy. Czasami mam taką ochotę, tak? Schudnę, zrzucę kilogramy. Ja zresztą to teraz widzę, kiedy przychodzi wiosna, albo po nowym roku, po 1 stycznia, kiedy ludzie zaczynają realizować swoje postanowienia noworoczne, czy jakieś tam, uświadamiałem sobie, że zbliża się lato, więc fajnie by było lepiej wyglądać. No więc mamy taki zryw. Jednorazowo coś zrobimy dla siebie i czujemy się, że naprawdę dużo zrobiliśmy, zarówno w życiu duchowym, jak i takim, bym powiedział, fizycznym. To znaczy pojedziemy na rekolekcję, pomodlimy się więcej, pójdziemy na mszę świętą, może przeżyjemy spowiedź i wydaje mi się, że już coś zrobiłem. Natomiast tutaj nie chodzi o zryw. Przede wszystkim ta zmiana myślenia, o której wspomnieliśmy, ona tak naprawdę polega na tym, że ja zmieniam styl życia, zmieniam sposób funkcjonowania. I ja zawsze mówię, tu nie chodzi o to, żeby się odchudzić. Tu chodzi o to, żeby zacząć żyć inaczej, bo ten, przepraszam, tłuszcz, którym obrosłem, zarówno fizyczny, jak i tłuszcz duchowy, on się z czegoś wziął. On się wziął z jakiegoś stylu życia, z jakiegoś stylu funkcjonowania, z jakiegoś stylu myślenia. Więc jeżeli ja na moment sobie ten styl zawieszę na kołku, uda mi się coś osiągnąć, ale potem do tego samego wrócę, no to właściwie znowu wrócę do tego, co było. To znaczy zacznę znowu tym tłuszczem obrastać. Więc zmiana całkowita sposobu życia.
No dobrze, ale ktoś podpowiedział w tej zmianie, tutaj spowiednik stały i stały dietetyk i trener, tak?
To jest rzecz, którą rzeczywiście, nie wiem czy jako mężczyźni musimy czasem sobie przepracować, to znaczy przyznać się, że nie na wszystkim się znamy.
Ale my kobiety też tak mamy.
Ja myślę, że chyba jednak nie będę się kłócił, nie będę się sprzeczał, ale...
Czy człowiek tak ma?
Człowiek tak ma, natomiast jednak rodzaj męski, mam wrażenie, że trudniej mu się przyznać do czegoś, że się na czymś nie zna. Ja to widzę u mechaników samochodowych. Ja się nie znam zupełnie na samochodach. Absolutnie nie wiem, co tam się dzieje pod maską. Natomiast zwróciłem uwagę, że kiedy jadę do mechanika, otwieramy maskę, on się pochyla nad tą maską, ja też się pochylam równo z nim, tak jakbym się znał, wpatruję się w te wszystkie tam urządzenia. I to zauważyłem, chyba działa u nas wszystkich. Znaczy, gdziekolwiek byśmy nie popatrzyli się na mężczyzn, jak jadą do mechanika samochodowego, maska otwarta, wszyscy robią skłon i wszyscy się przyglądają tak, jakby się znali. Więc my się musimy generalnie na wszystkim znać. A my księża już w ogóle, tak, jesteśmy pytani o różne rzeczy, więc można uwierzyć w to, że się znam na wszystkim. I to nie ukrywam, było dla mnie trudne przełamanie.
Taka wszechmoc, nie?
Czy wszechmoc może niekoniecznie, ale przełamanie w sobie tego, że no nie jestem specjalistą od wszystkiego. Mi się wiele lat wydawało, że chodzenie do dietetyka to jest fanaberia. To jak ktoś mi będzie mówił, jak mam jeść, to przecież co ja...
Skąd się to bierze?
Ja nie potrafię, tym bardziej dzisiaj w internecie poczytam i sobie znajdę. Nie muszę się nikogo pytać, bo jednak żeby się kogoś poprosić o radę, żeby jednak komuś się pozwolić poprowadzić, to jest wymagane jakieś przełamanie siebie, przyznaję
się. To jest przełamanie wstydu?
Przełamanie pychy.
Pychy. Tak samo w kierownictwie jakimś duchowym, u spowiednika też?
Myślę, że bardzo dokładnie to tak samo, znaczy bardzo podobnie to działa. To znaczy, żebym pozwolić poprowadzić się spowiednikowi, to muszę uznać, że właśnie, że ktoś spojrzy na mnie trochę lepiej niż ja sam na siebie patrzę, będzie bardziej obiektywny, zna się na czymś lepiej ode mnie, on już pewną drogę przeszedł. I to, co mi się bardzo podoba, no właśnie w tym szukaniu przewodników, to jest trochę tak jak schodzeniem po górach. No przepraszam bardzo, jeżeli wiem o kimś, że szlak na Rysy czy na jakąkolwiek inną górę, on już przeszedł tysiące razy, no to rzeczywiście mogę mu zaufać, że on mnie poprowadzi dobrą drogą, tak? I tutaj też do tego zachęcam, żeby szukać dobrych przewodników. Zarówno w takim, bym powiedział, w takich życiowych sprawach, może czasem nam się wydaje banalnych, jak i sprawach duchowych. Szukajmy dobrych przewodników, bo to jest, wydaje mi się, coś, co nam gwarantuje jakiś sukces. Ja nie ukrywam, że to jest tak, że to jest bardzo mobilizujące, to jest bardzo jakoś tak inspirujące do tego, żeby się też nie poddawać, bo nie ukrywajmy, że na tej drodze przychodzą różnego rodzaju trudności i załamania. Natomiast ta świadomość, że za tydzień, za dwa tygodnie, za 10 dni spotkam się znowu z tą osobą, znowu ocenimy jakiś etap mojego życia.
To jest
życia.
Regularność, która jest ważna.
Tak, to wiem, że jeżeli ja coś zawalę, jeżeli coś sobie odpuszczę, to ona to zobaczy. Aha. I to też mobilizuje do tego, żeby coś ze sobą zrobić. I tak jak powiedziałem, wydawało mi się, że chodzenie do dietetyka jest fanaberią. Kiedy już zacząłem biegać, ponieważ nie ukrywam, że bieganie stało się taką moją pasją. Długie miesiące wydawało mi się, że trener biegania, po co mi trener biegania? No przecież mogę założyć buty i po prostu pójść pobiegać. I rzeczywiście nikt nie musi tutaj, powiedziałbym, nie wiem, nie jesteśmy zawodowcami, tak? Natomiast jeżeli rzeczywiście nie chcemy popełnić błędów, dobrze jest się zapytać kogoś, kto wie. I ta regularność, o której pani wspomniała, dotyczy zarówno regularności jakiejś takiej pracy, czy podejmowanych wysiłków, jak i regularności spotkań z tym przewodnikiem. Dobrze by było, żeby to był ktoś, kto nas poznaje, kto wie, jak funkcjonujemy. I znowu, zarówno mówię tutaj o ciele, jak i o duchu, o duszy, bo jednak ten spowiednik, który już nas trochę zna, już wie, jak się rozwijaliśmy, wie, jakie są nasze przeszkody, błędy, trudności.
Jak mówić do nas, żeby to nas aż tak nie dotykało, bo to krytyka.
Tak, zdecydowanie tak. To jest coś, co nam naprawdę może tylko pomóc. Jestem przekonany, dzisiaj mówię to z całą odpowiedzialnością, to nam może tylko i wyłącznie pomóc.
Podobało mi się takie zdanie, że kiedy słyszymy o nawróceniu, cytuję tutaj z pierwszego rozdziału, nasze myśli biegną ku temu, czego nam nie wolno. Powtarzano nam od dzieciństwa, w jakich dziedzinach mamy się zmieniać, co powinniśmy poprawić. Dlatego pewnie większość boi się tego nawrócenia. W ogóle boi się też wiary może katolickiej, młodzi zwłaszcza teraz. Tak mi się wydaje, że czegoś nam nie wolno, coś będzie zabronione, jakieś zakazy. I może dlatego też jest takie trochę odejście tych młodych ludzi od kościoła. Niezrozumienie
Odpowiem
tego.
Na to pytanie, przytaczając historię, którą przeżyłem całkiem niedawno. Tego w książce nie ma, dlatego że jeszcze wtedy, że tak powiem, byłem przed tym. Otóż zostałem zaproszony przez jakąś szkołę średnią we Wrocławiu na spotkanie z młodzieżą na temat wolności. Kim jest człowiek wolny? Spotkanie było swoistego rodzaju dyskusją panelową. Byli różni ludzie i mieli różne podejścia i różne rozumienia wolności. Między innymi był człowiek, który mówi o wolności jako pewnej takim niezależności od wszystkiego, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, mogę robić to, co chcę. Taka teza, która jest dzisiaj bardzo często lansowana, tak, że wolność generalnie polega na robieniu tego, na co mam ochotę. Natomiast wysłuchałem tych wszystkich wystąpień i powiedziałem, dobrze, to ja nie będę się wymądrzał, bo jestem w koloradce, ja wiem, zaraz mi powiecie indeks ksiąg zakazanych, tak, stosy, wyprawy krzyżowe. Dobra, ja wam zadam pytanie. I opowiedziałem im taką historię. Mówię, słuchajcie, 5 lat temu ważyłem 130 kilo, mogłem wszystko. Mogłem wszystko, jeść, pić, prowadzić styl życia taki, na jaki miałem ochotę. I rzeczywiście wydawało mi się, że jest fajnie, jestem wolny. Tak? Chciałem zjeść 3 pizze, to zjadłem. Chciałem wypić sobie ileś tam słodkich napoi, to wypiłem. Chciałem sobie poleżeć przed telewizorem, to leżałem. Nikt mi nie mówił, co mam robić. Tak? Tym bardziej właśnie, żyjąc samemu, jako ksiądz, nie miałem tego problemu, że jeszcze mam kogoś w domu, dzieci, rodzinę, która mnie do czegoś inspiruje. Ja mówię, teraz, kiedy zrzuciłem te 50 kilo, kiedy zacząłem biegać i biegam maratony i przygotowuję się do maratonu jednego, drugiego, właściwie niewiele mi wolno. Bo tak, żeby się przygotować do maratonu, często muszę zrezygnować ze swojej ulubionej kawy, rezygnuję z bardzo wielu potraw, które jem tak na co dzień, ale w procesie przygotowania tego nie robię. Kiedy pada deszcz, a ja mam do wykonania trening, to ubieram buty i idę biegać w deszczu, pomimo tego, że mi się bardzo nie chce. Kiedy mam ochotę na jakiś napój, który wiem, że mi zaszkodzi w kontekście biegu czy treningu, no niestety odmawiam go sobie. Bardzo dużo rzeczy mi nie wolno. I nakładam na siebie taki reżim, który sprawia, że ja naprawdę zaczynam funkcjonować trochę jak maszyna, ale zadałem młodzieży pytanie, jak myślicie, kiedy ja się czułem bardziej wolny? I ja mówię, nie wiem co w odpowiedzi, ale ja się czuję bardziej wolny teraz. Ja się czuję bardziej wolny teraz, kiedy nałożyłem na siebie reżim. Ten reżim sprawił, że jestem wolny, co było bardzo takim, no, nie ukrywam, że użytą specjalnie zbitką słowną, ponieważ na to zwróciła uwagę nauczycielka, że pierwszy raz usłyszała, że reżim daje wolność, tak? No ale coś w tym jest, że przyjęcie pewnych zasad, pewnych reguł, wbrew pozorom nie musi nas ograniczać. Wbrew pozorom ono otwiera nam nowe perspektywy.
Ale to był też księdza wybór. To nie tak, że nie, bo to był księdza wybór i dzięki temu ksiądz naprawdę wiele osiągnął. Mnóstwo maratonów. Czasami ksiądz też wiem, że nie jest zadowolony już teraz z wyników, ale potrafi, jak mówi, wyrzucić to z głowy i pracować nad następnymi. No to jest hobby i temu się też ale
proszę nie mówić o tym głośno, bo moi znajomi mi kiedyś powiedzieli, że jeżeli kiedykolwiek po maratonie nie będę zadowolony z wyniku, to mi zakażą biegać. Więc nie, jestem zawsze zadowolony.
Ale to
nie,
też jest normalne, się. Że człowiek
przyznaję
jest
się, że stawiam sobie, bo to też jest czasem ludzie, którzy nie biegają maratonów, pytają się, które miejsce zająłeś, albo...
Znaczy tak to jest z
ja
ludźmi,
nie wiem, które miejsce zająłem, bo jeżeli w maratonie w Berlinie biegnie 40 tysięcy ludzi, szczerze mało mnie interesuje, czy byłem 1252, czy 1852. Interesuje mnie to, czy byłem lepszy od siebie w czasie poprzedniego startu, czy przeskoczyłem jakąś poprzeczkę, czy zrobiłem krok dalej we własnym rozwoju. I tak naprawdę w czasie tego maratonu to jest niesamowite. Ja nie walczę z żadnym z zawodników, ja walczę z samym sobą. Natomiast wszyscy inni, którzy biegną w tym samym kierunku. Ja wiem, że każdy z nas walczy z samym sobą, tylko
ale
i wyłącznie.
Chyba w nawróceniu też tak ma być, tak? Podnosimy sobie też poprzeczkę, też mamy walczyć ze sobą.
No i pięknie przechodzimy do tego życia duchowego. Zdecydowanie tak. I tak naprawdę tutaj to pokazuje nam, że przyjęcie pewnych zasad, pewnych reguł, pewnych znowu wskazań. Ja mówię, trener, który mi przygotowuje plan treningowy, no, daje mi pewne wskazania, które mnie ograniczają. No bo jeżeli ja wstaję rano i mówię sobie, jejku, pada deszcz, mam tyle obowiązków, a muszę przebiec 15 kilometrów w jakimś tam tempie, trzymać się tego, nie chce mi się, ale muszę to zrobić. Muszę, w sensie takim, no właśnie, zrobię to, tak? I teraz spowiednik, który mi mówi, słuchaj, stary, wiesz co, trzeba było zrobić to tak, ja bym to widział w ten sposób, może z tego zrezygnuj, może w ten sposób się zachowaj, może to podejmij.
I co ksiądz na to?
Jest plan duchowy. Czasem mam wrażenie, po co? Nie chce mi się. Czasem mam wrażenie, to będzie jakoś, no w czymś mnie ograniczało, tak? A z drugiej strony, no jest to zaufanie, że to zadziała.
Zaufanie, że to zadziała. To proponuję, bo w następnym odcinku chciałabym, żebyśmy porozmawiali, żeby schudnąć trzeba jeść i to chyba też można przełożyć na duchowość.
Zdecydowanie tak, żeby schudnąć trzeba jeść.